Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Synod obraduje nad różnymi aspektami głoszenia i recepcji Słowa Bożego.
Potrzebę zachowania tożsamości młodych migrantów wskazał w Brukseli sekretarz Watykańskiej Dykasterii.
Zmarł kardynał González Zumárraga z Ekwadoru.
14 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Duchowe wartości muzyki wskazał papież, przemawiając po koncercie ofiarowanym wczoraj jemu i ojcom synodalnym w Bazylice Świętego Pawła za murami. Filharmonicy wiedeńscy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej wykonali 6. symfonię Antona Brucknera.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że utwór ten jest wyrazem wiary kompozytora. Anton Bruckner umiał swą muzyką przekazywać religijną wizję życia i historii. Czerpiąc z austriackiego baroku i schubertowskiej tradycji pieśni ludowej, doprowadził niejako do ostatecznych konsekwencji romantyczny proces wewnętrznego rozwoju duchowego.
Kiedy tej słynnej kompozycji słuchamy w Bazylice Świętego Pawła, odruchowo przychodzi nam na myśl fragment jego pierwszego listu do Koryntian. Apostoł, mówiąc o różnorodności i jedności charyzmatów, porównuje następnie Kościół do ludzkiego ciała, złożonego z bardzo odmiennych między sobą części. Wszystkie one są jednak niezbędne do jego dobrego funkcjonowania. Także orkiestra i chór składają się z różnych instrumentów i głosów, które zestrajając się ze sobą, dają harmonijną melodię, miłą dla ucha i dla ducha. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy tę naukę, której potwierdzeniem było znakomite wykonanie utworu muzycznego, którego mogliśmy wysłuchać.
Tymczasem synod biskupów kontynuuje obrady na kongregacjach generalnych. Na dzisiejszej sesji przedpołudniowej zabrał głos Ojciec Święty. Mówił o doniosłości egzegezy biblijnej, odwołując się do soborowej konstytucji o objawieniu Bożym Dei Verbum. W wypowiedziach ojców synodalnych stale powracają kwestie teoretyczne i praktyczne, związane zarówno z odbiorem, jak i głoszeniem Słowa Bożego, zwłaszcza gdy chodzi o homilię i praktykę Lectio Divina. Mówi biskup Antoni Dziemianko z Białorusi.
Mówiąc o tematach związanych z Pismem Świętym, na pewno można wyróżnić temat głosiciel Słowa Bożego, jak Słowo Boże należy przyjąć, jak jego należy zgłębić i później przekazać go innym. Tutaj na synodzie dostrzegamy także i to, że z wielu krajów docierają relacje, jakie ofiary ponieśli wierni, przekazując następnym pokoleniom Słowo Boże. Dzisiaj wystąpił biskup z Wietnamu, który mówił o martyrologium katolików wietnamskich. Cierpienie za Ewangelię, za głoszenie Słowa Bożego, ten Kościół nam jest bliski. Tak samo są tematy związane z działalnością charytatywną. Nie tylko trzeba Słowo Boże dawać ludziom, ale też tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie jest nędza materialna, tak samo należy śpieszyć i z pomocą.
Arcybiskup Evarist Pinto z Pakistanu mówił o sytuacji prowadzenia duszpasterstwa słowa w środowisku złożonym w przeważającej mierze z analfabetów. Biskup Guy Paul Nujaim z Libanu zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo ideologicznej interpretacji Pisma Świętego. Nawiązał przy tym do rzeczywistości Bliskiego Wschodu w odniesieniu do biblijnej ziemi obiecanej przyrzeczonej Izraelowi. O dramatycznych dla libańskich chrześcijan konsekwencjach tego stanu rzeczy, zwłaszcza o masowej ich emigracji pod presją muzułmanów, mówił z kolei maronicki patriarcha kardynał Nasrallah Pierre Sfeir.
Arcybiskup Valmor Oliveira de Acevedo z Brazylii mówił o problemie sekt w Ameryce Łacińskiej. Jego zdaniem przechodzenie katolików do innych grup religijnych jest wynikiem nieodnajdywania przekonującej mocy Słowa Bożego w Kościele, o czym świadczy często ich późniejsza pozytywna przemiana w postawach moralnych. Prymas Irlandii, kardynał Sean Brady, przybliżył znaczenie Słowa Bożego w pojednaniu irlandzkich katolików i protestantów, oraz wkład protestantyzmu w upowszechnienie na Zielonej Wyspie Pisma Świętego. Na przemieniający charakter znajomości Słowa Bożego wskazał biskup Antony de Votta z Indii. Postulował upowszechnianie wśród wiernych kultury biblijnej, dzięki której mogą zostać przezwyciężone uprzedzenia społeczne czy religijne. Indie potrzebują bardziej świadków niż nauczycieli, dodał biskup de Votta.
O misyjnego ducha w bezpośrednim głoszeniu Słowa Bożego zaapelował do biskupów przedstawiciel Konferencji Episkopatu Meksyku. Biskup Faustino Armendariz Jimenez stwierdził, że współcześni pasterze powinni na wzór apostołów być raczej rybakami niż dozorcami akwariów, raczej uczniami i sługami słowa niż jego posiadaczami. Natomiast arcybiskup Dermot Martin zaryzykował stwierdzenie, że w sytuacji daleko posuniętej sekularyzacji pewna, acz powierzchowna znajomość spraw religijnych może być nawet przeszkodą w przyjęciu wiary, czego dowodzi już historia spotkania Jezusa ze swymi ziomkami z Nazaretu. Zdaniem irlandzkiego hierarchy skuteczność głoszenia słowa zostanie zachowana, jeśli temu towarzyszyć będzie hermeneutyka miłości i miłosierdzia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Na prawo młodych migrantów do własnej kultury zwrócił uwagę w Brukseli sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Agostino Marchetto wygłosił tam dziś dwie konferencje poświęcone tej problematyce. Sekretarz watykańskiej dykasterii zajmującej się problematyką migrantów przypomniał, że w skali światowej ich 1/3 stanowi młodzież od 15 do 25 roku życia. Dochodzą jeszcze do nich dzieci urodzone już poza ojczyzną.
Występując w brukselskiej siedzibie Fundacji Konrada Adenauera, arcybiskup Marchetto poruszył sprawę kryzysu tożsamości młodych na emigracji. Opowiedział się za rozwijaniem kultury dialogu ekumenicznego oraz między religiami i kulturami. Trzeba przeciwdziałać takim zjawiskom jak islamofobia, chrystianofobia czy antysemityzm. Młodzi migranci winni cieszyć się tymi samymi prawami, co ich rówieśnicy w krajach osiedlenia. Natomiast w siedzibie brukselskiego parlamentu sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących rozwinął temat edukacji. Wskazał, że dzieci migrantów, nawet gdy dobrze opanowały język miejscowy, mają prawo do poznawania mowy i kultury kraju pochodzenia. Podkreślił wkład wspólnot wyznaniowych w dziedzinie oświaty. Przypomniał, że Kościół katolicki prowadzi na całym świecie prawie 200 tysięcy szkół dla z górą 50 milionów uczniów i blisko 1000 wyższych uczelni dla ponad 4 milionów studentów.
Zmarł ekwadorski kardynał Antonio José González Zumárraga. Emerytowany arcybiskup stołecznego Quito miał 83 lata. Jego szeroką działalność oraz duszpasterskie zasługi przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym wystosowanym na wiadomość o śmierci purpurata. Obecnie kolegium kardynalskie liczy 192 członków, w tym 116 elektorów.
Antonio José González Zumárraga pochodził z wielodzietnej rodziny drobnych rolników. Ukończył tak zwane małe, a następnie wyższe seminarium duchowne w Quito. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950 roku. Kontynuował studia w zakresie prawa kanonicznego na papieskim uniwersytecie w Salamance. Po ich ukończeniu powrócił do Ekwadoru, gdzie wykładał oraz pełnił różne funkcje kościelne.
W 1969 roku ksiądz González Zumárraga został biskupem pomocniczym Quito. Aktywnie uczestniczył w działalności Episkopatu Ekwadoru, w tym w kontaktach z innymi konferencjami biskupimi kontynentu. W 1976 roku został administratorem, a następnie ordynariuszem diecezji Machala, zaś w 4 lata później Jan Paweł II mianował go koadiutorem arcybiskupa Quito. Stolicę objął w 1985 roku. Przez 6 lat pełnił również funkcję przewodniczącego konferencji episkopatu. W roku 2001 otrzymał kapelusz kardynalski. Na emeryturę przeszedł w 2003 roku.
Proces beatyfikacyjny sługi Bożego Jana Pawła II przebiega optymalnie, uważa jego postulator. Ksiądz Sławomir Oder powiedział Radiu Watykańskiemu, że dotychczasowa praca została wykonana zgodnie z zaleceniem Benedykta XVI.
Jak wiadomo, 2 kwietnia 2007 roku rozpoczęło się postępowanie kanoniczne w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecnie jest ono na etapie kompleksowego opracowywania pozycji o heroiczności cnót. Jest to faza procesu, która pozwala na pogłębienie wszelkich kwestii. W mojej pracy pamiętałem zawsze o słowach, które usłyszałem z ust Ojca Świętego Benedykta XVI, który wielokrotnie dawał publiczny wyraz swojego zainteresowania procesem. Proszę pracować szybko, ale dobrze i tak, by niczego nie można było zarzucić. Te słowa papieża obowiązują także i na tym etapie procesu i dotyczą wszystkich osób w niego zaangażowanych. Fakt ten sprawia, że jestem bardzo spokojny, gdyż mam świadomość, iż dotychczasowa praca została wykonana zgodnie ze słowami papieskiego zalecenia. Z drugiej strony nakazuje mi ufne, cierpliwe oczekiwanie, tak by i obecna faza procesu przebiegała w sposób sumienny i z rygorem właściwym dla tego typu postępowania kanonicznego. To wszystko, co mogę w chwili obecnej powiedzieć o stanie procesu sługi Bożego Jana Pawła II.
Obecny kryzys finansowy jest przede wszystkim kryzysem zaufania. Nikt nikomu już nie ufa, uważa prezes Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego też Bankiem Watykańskim. Profesor Angelo Caloia udzielił wywiadu włoskiemu tygodnikowi Familia Christiana. Pieniądz to zaufanie, tłumaczy włoski finansista, i dlatego zarządzanie nim musi być na wskroś etyczne. Kiedy jest inaczej, inwestorzy czy zwykli ciułacze tracą zaufanie i wpadają w panikę. W jego przekonaniu konsekwencje kryzysu mogą być bardzo poważne. Zagrożenie wynika przede wszystkim stąd, że pieniądze przestały docierać do małych i średnich firm, z których utkana jest gospodarka. Pieniądze, kredyty są niczym krew. Jeśli na czas nie dotrą do przedsiębiorstw, gospodarka zaczyna obumierać. To dlatego właśnie po raz pierwszy w historii amerykańskie rezerwy federalne zostały skierowane wprost do firm bez pośrednictwa banków.
Pomimo kryzysu Instytut Dzieł Religijnych ma się dobrze. Nasze inwestycje są bowiem jasne, pewne i etyczne, mówi profesor Caloia. Żadnych spekulacji, żadnych dochodów pochodzących z wykorzystywania nieletnich czy handlu bronią. Nic z tych rzeczy. Mógłbym wręcz powiedzieć, że w naszych inwestycjach jesteśmy bardzo markowi, zapewnia prezes Watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych.
Delegacja Patriarchatu Moskiewskiego ogłosiła na posiedzeniu Centralnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich zawieszenie członkostwa rosyjskiej cerkwi w tym gremium. Przyczyną takiej decyzji było, jak oświadczyli rosyjscy delegaci, nieuzasadnione opóźnienie przez konferencję rozpatrzenia prośby estońskiego kościoła prawosławnego związanego z Patriarchatem Moskiewskim o przyjęcie do tej organizacji. Część estońskiej cerkwi wyłączyła się spod jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego.
Przeciąganie procedury przyjęcia w skład Konferencji Kościołów Europejskich uniemożliwiło delegacji estońskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego wzięcie udziału w zjeździe Konferencji Kościołów Europejskich w przyszłym roku. W tej sytuacji Patriarchat Moskiewski podjął decyzję o wycofaniu się z członkostwa w tej organizacji. W uzasadnieniu decyzji mówi się o uprzedzeniach kierownictwa Konferencji Kościołów Europejskich, dużym naruszeniu zasad równości i obiektywizmu, a także podłożu politycznym. Z żalem stwierdzamy, że Konferencja Kościołów Europejskich utraciła rolę organizacji jednoczącej, coraz bardziej ignorując głos kościołów krajów spoza Unii Europejskiej. W ten sposób pozbawiła się historycznego zadania bycia pomostem między Wschodem i Zachodem Europy. Niezależnie od krytyki, Patriarchat Moskiewski zadeklarował chęć kontynuacji współpracy z oddzielnymi członkami Konferencji Kościołów Europejskich w celu obrony wspólnych wartości chrześcijańskich w życiu współczesnej Europy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Iwona Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.